Wciąż pozostajemy przy czterech kotwicach. Mówiliśmy, że te cztery kotwice zagwarantują nam bezpieczne dopłynięcie naszego statku życia do celu. Bezpiecznie, powiadam, dotarcie do celu. Cztery kotwice. To pierwsza, społeczność z Bogiem, społeczność z ludem Bożym. Druga kotwica to wyznawanie, to mowa, to nasz język. Dzisiaj mówimy o tej trzeciej kotwicy, dawanie odporu diabłu. Dlatego Pan jest ucieczką Twoją. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Jak to zrobić? Apostoł Paweł, pisząc naukę, wskazówki, rady dla swojego współpracownika, syna wiary, tak napisał tylko jeden wiersz. Odczytam. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział i 12 wiersz. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Czym jest ten bój? Co oznacza to słowo, by poszerzyć jego zrozumienie? To nie jest nic innego jak usilne bój, ten duchowy, to jest usilne zmaganie się, które wymaga wytrwałości z naszej strony w byciu lojalnym wobec Jezusa Chrystusa, którego jakże często nazywamy Panem, choć życie pokazuje, że tak nie jest. I tu winniśmy wyznać Bogu więcej, kochani, jak często dziękujemy, jak rzadko wyznajemy swoje grzechy, zaniedbania swoje, brak dyscypliny. Z naszej strony jakieś upory, jakąś własną filozofię mamy, własną Ewangelię. To wszystko musi być w nas pokonane, musi być zwyciężone. Apostoł Paweł powiada swego Tymoteusza, zauważcie, że wypowiada te słowa tak, jak gdyby pierwszy Kościół nie żył w okresie przebudzenia, czy też nie przeżywał przebudzenia. Ale do tego dojdziemy. A więc tematem naszym jest powołanie do bitwy duchowej, a przeznaczenie do zwycięstwa. Więc powołani jesteśmy do boju, bo Biblia nazywa staczaj dobry bój, a więc powołani jesteśmy do boju, ale przeznaczeni do zwycięstwa. Zapamiętamy to dzisiaj z naszego, choćby to jedno zdanie, gdybyśmy nic nie zapamiętali z tego kazania, to wystarczy to jedno zdanie, żebyśmy wygrali. Bitwa jest wygrana. Nasz Pan wygrał tą bitwę, ale my staczamy niejedną walkę, której niestety przegrywamy. Często przegrywamy. Ale tu chodzi o to, że Bóg przeznaczył nas do zwycięstwa jednak. Dlatego, że gdy utożsamiamy się z Nim, z Jezusem Chrystusem, to utożsamiamy się ze zwycięstwem. Bo Jezus to nie porażka. Jezus to zwycięstwo. A więc w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo. Jesteśmy, Biblia nawet mówi, więcej niż zwycięzcami. A więc powołani jesteśmy do boju, ale przeznaczeni do zwycięstwa. Gdy czytamy uważnie właśnie cały list apostoła Pawła do Efezjan, to dowiadujemy się, że ludzie naśladują coś, co nie pochodzi od nich, lecz coś, co jest na powietrzu. I mówi nam apostoł Paweł, że i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. To było niegdyś. Nie wiem, czy to niegdyś jest, nie jest dzisiaj. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, więc naśladowaliśmy kogoś, czy coś, co nie pochodziło z nas. Naśladowaliśmy dyktatora, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś po żądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, Paweł nie mówi o sobie i mnie. Nie mówi o niektórych. Mówi o całym zborze, kupionym krwią Jezusa Chrystusa. I nas, którzy, ale właśnie kto może się odwołać do tego słowa, czy kogo to słowo może dotyczyć? Tych, którzy umarli. Którzy umarliśmy przez upadki, ale ożywił wraz z Chrystusem. Nas, którzy najpierw umarliśmy z Chrystusem, aby ożywionym być z Chrystusem. Na tym polega łaska. Łaską zbawieni jesteśmy. I co się staje z tymi, którzy zostali ożywieni z Chrystusem? Gdzieś zostali zawieszeni w jakimś nieokreślonym miejscu, pozycji, a wraz z Nim wzbudził. I wraz z Nim, a więc ci, którzy są z Nim, zostali wzbudzeni. Wraz z Nim posadził też w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie widzimy, na podstawie Bożego Słowa, zostało połączone to, co jest na ziemi, dalej czytamy, i w niebie. W Jezusie Chrystusie zostało połączone to, co jest na niebie i na ziemi. Dowiadujemy się tutaj, że szatan dyktował nam modę tego świata, sposób postępowania i bycia. To dyktator. Dzisiaj mówi się na przykład o tych, którzy narzucają modę w ubieraniu się. Ale to dzisiaj jest moda nie tylko w ubieraniu się, jest moda w żywieniu. To jest moda. I jest moda na wiele sposobów i dotyczy prawie każdej dziedziny życia. I o tych, którzy dyktują nam tę modę, mówi się, tak, to dyktator mody. Otwarcie mówią, to dyktator mody. A przecież my, żyjąc w demokracji, mówimy, że my już dawno z dyktatorami nie mamy nic wspólnego. Podczas gdy dyktatorów, na przykład mody, tak, czy to jest według naszego gustu, czy nie, to i tak jemu się podporządkowujemy. I daję przykład. Że w ludziach obecnie, jak ten dyktat działa, jaki ma wpływ. Ma dyktat tego świata ma wpływ na nasze zmysły. A więc najpierw to oglądamy, potem zmysłem słuchu to słuchamy. Działają dalej nasze zmysły powołania, powonienia, zmysły smaku, zmysły dotyku. Przez te 5 zmysłów ten dyktator modły tego świata ma wpływ na nasze postępowanie, na nasze zachowanie. Paweł powiada, że szatan dyktował nam, no bo i też nie mieliśmy jakiegokolwiek innego pana, by mieć w nim oparcie, by się do niego odwołać, ewentualnie o pomoc, żeby się temu dyktatowi przeciwstawić. Ale Paweł powiada, ale dzisiaj, kiedy wraz z Chrystusem umarliśmy z powodu naszych upadków, umarliśmy dla grzechu, zostaliśmy ożywieni ku sprawiedliwości, sprawiedliwego, zwycięskiego życia, wraz z Nim zostaliśmy umieszczeni w okręgach niebieskich. Ponieważ Paweł powiada, że był w swoim czasie zachwycony do trzeciego nieba, to rozumiemy logicznie, że jest i drugie, i pierwsze niebo. I gdybyśmy chcieli to teraz sprecyzować, jaka jest area, jaki jest teren, jakie jest miejsce, co możemy zaliczyć do tego pierwszego nieba. W psalmie 19 możemy dowiedzieć się o firmamencie. I też jest użyte słowo nieba. Może szybciutko sobie odnajdziemy to miejsce, żebyśmy uświadomili, bo to jest bardzo ważne znać swoją pozycję, jaką Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. W 19 psalmie czytamy, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. I dzień dniowi przekazuje wieść, a nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosów, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Ten firmament, ta przestrzeń, która jest nazywana powszechnie kosmosem, no właśnie, jest tutaj, w tym świetle należy rozumieć jako to pierwsze niebo. Ale potem, gdy czytamy w objawieniu Jana w 14 rozdziale, dowiadujemy się, że leciał anioł znowu poprzez pośrodek nieba, gdzieś wyżej, gdzieś początek, ta pierwsza część, drugi, pośrodek nieba. Leciał anioł, no i właśnie, i zwiastował. To jest właśnie ta druga przestrzeń. Możemy je nazwać drugim niebem. Ale tutaj szatan, jak widzimy, na podstawie nauki apostoła Pawła, ma dostęp tylko do pewnego regionu. Do pewnego regionu. I on się porusza tutaj na przestrzeni. Nie tej, gdzie się poruszał ten anioł, tym środkiem nieba. On się porusza na tej pierwszej przestrzeni. Tej pierwszej przestrzeni. Tam jest jego kwatera. Ale wciąż ta pierwsza przestrzeń tego kosmosu, to jest ta, wciąż ma pozycję nad ludźmi, nad nami. To też jest nad nami, zawsze ma przewagę. Stąd przychodzą te ataki, mówi tutaj apostoł Paweł, że my tutaj toczymy bój nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy bój. Tak wyraźnie mnie Duch Święty uświadomił, że my nie zdajemy sobie sprawy, że ten bój nie jest bojem od święta. Ten bój jest bojem każdego dnia. Czy to nam się podoba, czy nie, czy to zauważamy, czy to dostrzegamy, czy nie, ten bój mamy codziennie. Powiesz, pastorze, nie bardzo cię rozumiem, różne są dni, lepsze, gorsze. Raz widzę, że jest bój, raz dostrzegam to, że jestem atakowany, że mam jakieś przeciwności. O, mam chandrę dzisiaj, cokolwiek, zły dzień mam. O, no wtedy możesz mówić o boju. Ale codziennie? Tak codziennie nie jest. A jednak codziennie. Kiedy nie dostrzegamy tego boju? Kiedy nie dostrzegamy wroga? Właśnie wtedy, kiedy jemu ulegamy. Nie masz czym walczyć. Jak jemu ulegam, to jakim boju mam mówić? Jestem już przegrany. No jakim możesz mówić boju? Kiedy ulegasz mu? Ulegasz woli zmysłów swoich? Podporządkowuje się dyktatorowi? To jakim boju mam mówić? Jestem już poddany, jestem już w jego zasięgu. Mają jednak bój ci, którzy są w Jezusie Chrystusie codziennie. Kiedy są w Jezusie Chrystusie, oni mają ten bój. Tylko dlatego, że są w Jezusie Chrystusie. Bo największym wrogiem diabła jest Chrystus. Dlatego Biblia mówi o trójcy szatańskim. Jest przeciwko Bogu Ojcu występuje Lucyfer, antybóg. Przeciwko Chrystusowi występuje antychryst. Przeciwko. I przeciwko Duchowi Świętemu występuje fałszywy prorok. A więc tak jak jest Trójca Boży, tak jest Trójca Diabelski. Występują właśnie przeciwko. Gdy jesteś w Jezusie Chrystusie, masz wroga na co dzień. Masz wroga bez względu na porę dnia i nocy nawet. Masz wroga. Ale kochani, gdybym na tym tylko poprzestał i urwał tę myśl, to byśmy byli ludźmi najbardziej pożałowania godni. Ale my mamy tutaj dobrą nowinę, ponieważ kto się znalazł w Jezusie Chrystusie, został nasz duch poruszony w Jezusie Chrystusie i w duchu jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Możemy być w ciele tutaj, ale nasz duch, który jest w Jezusie Chrystusie, jest tam, gdzie On jest. A On jest w okręgach niebieskich, właśnie na tej trzeciej pozycji. To trzecie niebo. Tam jest Ojciec, tam jest Jezus. I wraz z Nim, zobaczcie, wraz z Nim zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Wraz z Nim zostały umieszczone wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios, bo one są w Nim. Jeśli chcemy mieć dostęp do nich, to musimy być w Nim. Tylko ci, którzy są w Nim, mają dostęp do tych wszelkich duchowych błogosławieństw niebios. Tam został umieszczony więc Kościół. A więc walka odbywa się w sferze pozaziemskiej. Zostaliśmy ubłogosławieni w Chrystusie, wszelkim duchowym błogosławieństwem. W okręgach niebieskich mogą działać tylko ci, którzy zostali tam umieszczeni. Nie ma mowy tutaj. Możesz być wierzącym człowiekiem, ale to nie oznacza, że zostałeś z Chrystusem tam umieszczony. Bo musisz, żeby być tam umieszczonym, musisz być w Jezusie Chrystusie. I kto nie jest w Jezusie Chrystusie, nie jest tam umieszczony, a więc jest na pozycji przegranej. Mówię dzisiaj, wygraj z samym sobą. Dlaczego mam wygrać z samym sobą? Mówi się dzisiaj, że powszechnie w życiu ludzkim mamy widocznych wrogów, no w postaci choćby chorób nieuleczalnych jak rak. I słyszycie często takie świadectwa nawet, czy w telewizji, czy w internecie, nie? Wygrał z rakiem, albo mówią, przegrał z rakiem. Takie stwierdzenie słyszymy? No właśnie. Możesz wygrać z chorobą, możesz przegrać. Możesz wygrać z narkotykami, możesz przegrać. Możesz z nałogiem wygrać, możesz przegrać. Ale to mówimy o wrogach z zewnątrz. Ale myślę, że bardziej jest niebezpieczny wróg, który działa wewnątrz. Rozpracowuje ciebie od wewnątrz. Zobaczcie, Ameryka chlubiła się, że ma rakiety dalekiego zasięgu i wrogów się nie boi. A wróg rozpracował ją od wewnątrz. I przegrali? Tak jest w życiu duchowym, bracia, siostry. Wydaje się, że uporaliśmy z wrogami, które oddziałują od zewnątrz. Ale czy uporaliśmy się z wrogiem, który rozpracowuje nas od wewnątrz? Dobrze jest, gdy właśnie dzisiaj się zajmiemy, jak wygrać z samym sobą. Jak wygrać z wrogiem, który rozpracowuje nas od wewnątrz. Jak wygrać? Kościół Jezusa został umieszczony w okręgach niebieskich, aby spełniał Jego, Chrystusa, wielkie zadanie. I dlatego, żeby wygrać, musimy w Nim walczyć. A więc nasza walka jest w sferze niebieskiej, a nie z pozycji ziemskiej, dlatego że jesteśmy na najwyższej pozycji w Jezusie Chrystusie. I co to nam daje ta pozycja w Jezusie? Ta pozycja w Jezusie daje nam prawo występowania w imieniu Jezusa. Czy zauważacie, że synowie z Cewy próbowali wypędzać demony, ale w imieniu Chrystusa tego, który głosi Paweł, bo to nie był ich Chrystus. I co, jaki był skutek tego? Ledwo życiem wyszli w tej walce nierównej z demonami. Dlaczego? Bo próbowali bronić się w imieniu Jezusa, którego głosił Paweł. To nie był ich Jezus. Oni nie byli pozycji w Jezusie Chrystusie i dlatego to nie działało. Bowiem ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, Jezus powiedział, w moim imieniu demony wypędzać będą. W moim imieniu będą związywać. Jezus mówi tak, że kiedy chcesz się rozprawić, kiedy chcesz zabrać sprzęt, no jaki sprzęt? No ten, który diabeł ci zrabował. To jest złodziej, on coś ukradł, on coś zrabował. I chcesz, kiedy zabrać to, co on ci zrabował, z domu mocarza, musisz najpierw związać mocarza. A wierzący myślą, że tak, diabeł odda to, co zabrał bez walki. Musisz najpierw związać mocarza, a potem to, co należało do niego, już jest twoim. A żeby związać mocarza, musisz być w Jezusie Chrystusie. Musisz być umieszczony właśnie w okręgach niebieskich, w tej pozycji, która ci daje prawo w imieniu Jezusa występować. To jest, bym powiedział, ubłogosławiona pozycja. Nie ma lepszej pozycji nigdzie na tym świecie, jak ta pozycja, którą masz w Jezusie Chrystusie, bo tylko ona jest ubłogosławiona wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Możesz modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa. Możesz związywać mocarza w imieniu Jezusa Chrystusa. A gdy go zwiążesz, sprzęt należy do ciebie. Jego sprzęt należy do ciebie. Ten sprzęt, który ci zabrał. W Jezusie Chrystusie mamy tę łaskę, ten przywilej, by wszystko to, co jest dzisiaj, na co mamy dzisiaj akt notarialny, ale jeszcze nie weszliśmy w jego posiadanie. Taki akt notarialny kiedyś otrzymał Jozue. Bóg powiedział, Jozue, oto Jericho jest w twoich rękach. Ale wciąż Jericho było w posiadaniu wroga. Wciąż to słyszeli Izraelici, słyszeli głos, okrzyki, przekleństwa. Mury nie padały. Nawet żadnego pęknięcia nie zauważali. Ale Józef miał akt notarialny. Oto Jerycho należy do mnie. I co z tym aktem? Miał stanąć przy bramach Jerycha i powiedzieć: ja mam tu akt notarialny od Boga. To jest już moje. To jest już nasze. To Bóg nam dał w posiadanie. No nie posiadanie. Oni powiedzieli: my mamy wciąż władzę, my to jeszcze posiadamy wciąż. I nie myślimy o rezygnacji. Zauważcie, jak wyglądał proces przygotowania się do wejścia w posiadanie. Bóg dał nam 7000 obietnic. I wielu się chlubi tym, kaznodziei powtarzają. Ale co mi z tego, że będę wiedział, znał treści tych obietnic, jak nigdy nie będę wiedział, jak wejść w ich posiadanie. Józef otrzymał jednak instrukcję od tego, który mu dał akt notarialny, jak wejść w posiadanie. I ta instrukcja, wiecie, jak ona mniej więcej wyglądała? Codziennie musieli spokojnie obchodzić w ciszy, w skupieniu. Nie musieli się skupiać na murach, które nie pękają. Nie musieli się wsłuchiwać w krzyk przekleństwa wroga. Mieli w skupieniu koncentrować się na tym, co Bóg im obiecał w tym akcie notarialnym. Oto Jerycho jest w twoich rękach, jest wasze. I Bóg powiadał: dopiero 7 dnia, jeśli będziecie w skupieniu chodzić. Co to oznaczało, to skupienie? Zanim potem się zamanifestowało, potem możemy powiedzieć, to określić językiem nowotestamentowy i starotestamentowy. Zanim się zamanifestowało Boże namaszczenie, to musisz wiedzieć, jak dojść do tego namaszczenia, żeby ono się mogło potem zamanifestować. I Bóg pokazał, musisz mieć czas skupienia i koncentracji. To obchodzenie codziennie przez 6 dni w skupieniu było czasem nabywania namaszczenia. Biblia mówi, ci, którzy oczekują na Pana, nabywają nowych sił. Oczekiwanie sam na Pana jest czasem, w którym nabywa sił. Nie jest to stracony czas. Nie jest to bezużyteczny czas. To jest najlepszy czas, w którym możesz wziąć to, czego niezbędnie potrzebujesz na każdy dzień. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, aby 7 dnia mogli stanąć i na rozkaz Pana wznieść okrzyk uwielbienia tylko. A sam Pan wszedł, za nich walczył, wszedł w posiadanie. Sam Pan będzie walczył za tych będzie walczył, którzy podporządkują się Jego receptom, Jego instrukcjom, jak wejść w posiadanie Bożego namaszczenia. Oni zaczęli uwielbiać Boga, wysławiać, adorować to, co czynimy zawsze na początku. Dzisiaj nas ktoś okradł z czasu uwielbiania. A to jest bardzo ważne. Bardzo ważne mieć czas na uwielbianie. Dlatego, że kiedy uwielbiamy Boga, uruchamiamy Jego rękę. Kiedy Paweł i Sylas nie zaniedbał uwielbiania w więzieniu, to był świadkiem, że ręka Boża poruszyła to więzienie. Chcemy poruszenia w naszym życiu. Chcemy poruszenia w relacjach między sobą. Chcemy poruszenia z Bożym. Chcemy poruszenia gdziekolwiek, cokolwiek robimy, do czegokolwiek ręce przyłożymy. Chcemy widzieć Boże poruszenie. Boże poruszenie przyjdzie tylko do tych ludzi, do tych ludzi, którzy mają czas, by skupić się, skoncentrować na nim, aby nabrać sił, aby nasiągnąć, aby to namaszczenie było w nas wcierane. Tak jak na wschodzie jest taki olej i w te owce pasterz wciera taki olej, który działa też specjalnie na insekty. On też wydaje swoją też woń. Wciera w ciało tej owcy. Tak jest z namaszczeniem. To nie jest namaszczenie jakiś dreszczy chwilowy, uniesienie emocjonalne chwilowe. Namaszczenie ma związek przede wszystkim z naszym duchem. Oczywiście to potem wpływ ma na naszą duszę, a więc myśli, sferę emocjonalną. Ale tak naprawdę namaszczenie jest w naszym duchu. Pan namaszcza naszego ducha, bo nasz duch porusza się w sferze duchowej, w której jest, działa Bóg. Bóg jest duchem, a nie samą tylko duszą. Chociaż Duch Święty wyraźnie ma cech osobowości ludzkiej, więc intelekt, sfera emocjonalna, bo może być zasmucony, może być pocieszony, ma wolę, działa jak chce, to jednak Duch jest Duchem. I Duch Boży porusza naszego ducha. On porusza naszego ducha. Pobudza naszego ducha do uwielbiania Boga. Porusza naszego ducha do oddawania Mu chwały. Wbrew temu, co widzisz, co słyszysz, co czujesz. Duch ma kontrolę nad sytuacją, nad daną sytuacją. Otrzymujesz w duchu mądrość sytuacyjną w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz, by postąpić zgodnie z Bożą wolą, zgodnie z zamysłem Bożym. By postąpić po Bożemu, a nie po ludzku. I tak, jakże często łapiemy się na tym, dlaczego na tą samą sytuację mamy dwa różne zdania, jeśli nas jest dwóch, bo jak będzie trzech, to już będzie trzy zdania. Dlaczego tak jest? A wszyscy mówimy, no w tym imieniu tego samego Chrystusa działamy. To w Chrystusie jest tyle zdań. To zadaję pytanie, dlaczego tak jest? No właśnie, i za chwilę dojdziemy. A jakie jest rozwiązanie z tego? No i otwieram Księgę Dziejów Apostolskich. Tam się doczytuję, że oni byli jednej myśli. A to było w pierwszym wieku. To tylko było podczas wylania Ducha Świętego. Podczas gdy Duch Święty wylewany jest na współczesny Kościół, jakoś nie ma tej jednej myśli. Pytam się, co się zmieniło. Czy to jest w ogóle możliwe? Powiem wam, że zadaję pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Ale wierzę, co jest napisane. Wierzę najczęściej w tak zwanych przebudzeniach. Nie bardzo to słowo tak uważam za właściwe, bo pierwszy Kościół to był normalny Kościół. I w normalnym Kościele jest przebudzenie. A właśnie kiedy jest przebudzenie, to mówimy, to jest łatwiej. No właśnie, co łatwiej zrobić? No zobaczcie. Jakoś wszyscy sprzedawali swoje majątki, znosili i łatwiej było pokonać w nich skąpstwo, egoizm, samolubstwo. Jak to się stało? Dzięki Duchowi Świętemu. Dalej byli jednej myśli. Paweł powiada, jednomyślnie mogli się modlić. Ta ich modlitwa była tak, jakby modlitwa jednego człowieka. I jednomyślnie. Zauważcie, gdy czytacie Dzieje Apostolskie na początku, że tam cały czas jest mowa o jednomyślności. Za czyją sprawą była ta jednomyślność? Odpowiedź jest jedna. Żaden teolog mi nie znajdzie innej. Za sprawą Ducha Świętego. Dam wam taki przykład z życia apostoła Piotra. Zobaczcie, był w szkole, najlepszej szkole biblijnej, u boku swojego mistrza. Pewnego razu przegrał. Z czym? Z własną myślą. Przegrał, ponieważ nie miał takiego samego spojrzenia na sytuację zapowiedzianą przez Jezusa. Co mnie czeka? Czeka mnie. Mają tortury, droga krzyżowa, cierpienie. Chrystus to widział, ale Piotr tego nie widział. Mówi, nie, Panie, ja mam znajomości, ja załatwię, zrobię wszystko, Ty nie możesz tego doświadczyć. On widział, jak gdyby, dlaczego tak zbraniał się, dlaczego próbował mieć inny, zaoferować Jezusowi inny scenariusz. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że miał współczucie dla swojego mistrza? No powiesz, no może tak. Chciał zaoszczędzić mu tych cierpień? No może tak. A więc powiesz, no bardzo szlachetną miał tutaj postawę wobec swojego mistrza, prawda? Szlachetne cechy. Współczuć, zrozumieć. Panie, no nie może, zbyt dużo dobrego uczyniłeś tutaj dla tych ludzi, żebyś miał skończyć w torturach. A więc zobaczcie, apostoł, powiedz, gdzie, jeśli Piotr poniósł taką porażkę, bo za chwilę usłyszał, nie mógł powiedzieć Pan Jezus, no mamy różny punkt widzenia. Bracie Piotrze, mój przyjacielu, mamy różny punkt widzenia. Widzisz, ja mam taki zgodny z rzeczywistością, bo to mnie czeka, ja tego nie uniknę, bo ja wiem, w jakim celu idę, żeby zbawić ciebie i wszystkich. A ty tylko patrzysz przez pryzmat zaoszczędzenia mnie cierpienia. Mógłby powiedzieć Pan Jezus, No to Piotrze, no musimy już zgodnić. Na tę samą sprawę mamy dwa różne punkty widzenia. Nie jest tak dzisiaj wśród nas. Tylko ja pójdę głębiej. A co Jezus, jak Jezus zareagował na to? Pójdź precz, Piotrze. No, no. To, co mówisz, Piotrze, to nie pochodzi od ciebie. To pochodzi od diabła. Pójdź precz, szatanie, bo ty, szatanie, nie myślisz po Bożemu. A, powiesz, to on dopuścił diabelską myśl? No, to może rzeczywiście miał słaby dzień. Ja bym nie dopuścił, powiesz. No i jak mówisz, ja bym nie dopuścił, no to czemu mamy dwa różne zdania na tę samą sprawę? To jest w Jezusie Chrystusie. Ten ma charakter Chrystusowy. Na charakter Chrystusowy ma wpływ Duch Chrystusowy. A z nauki Pawła wynika, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Niego. Możesz się przyznawać do Niego. Ale jeśli nie masz Ducha Jego, a Duch Chrystusowy, no właśnie postępuje tak, jak po Chrystus postępuje, myśli tak, jak Chrystus myśli w danej sytuacji, w danej sprawie, to wciąż skąd się bierze rozbieżność, bracia, siostry? Że w jednej rodzinie na tę samą sprawę mamy różne poglądy. A dlaczego nie być jednomyślnym? No bo coś jest w nas. Coś było w Piotrze. Ale powiem, kochani, na podstawie Bożego Słowa, że tutaj rzeczywiście przegrał, zaparł się Piotr, gorzko płakał, to musiało go to kosztować. I już machnął ręką, poddał się, wiecie, i wrócił do swojego zawodu, do rybek. Mówi, tam stresu takiego nie miałem, jak łowiłem ryby. A po co mi to wszystko? Zostałem wezwany przez Jezusa, że od diabła mówię? A po co mi to? Z rybkami jest lepiej. Tam można się ukoić, odreagować stres. I wrócił. Ale choć on odpuścił sobie, to jednak Pan Jezus nie odpuścił go. A chwała Bogu za to. I to się rozweseliło moje serce. Chociaż ja zawiodłem jego, ale on mnie nie odpuścił. Ja mogę machnąć ręką i poddać się. Nie poddaj się, kochany, miły bracie i siostrzyczko. Nie poddaj się. Nie rezygnuj. Nie wycofuj się. Wciąż w Jezusie Chrystusie staczaj dobry bój. Dobry bój to bój, w którym będziesz oglądać zwycięstwo. Zobaczcie, bo Jezus nie skończył z tobą. I chwała Bogu za to. I zobacz, Jezus powiedział, no, paś moje owce, ja mam takie dla ciebie zadanie, takie jest moje przeznaczenie dla ciebie, ale muszę usłyszeć od ciebie, czy ty mnie miłujesz, bo miłość tylko może cię motywować do tej służby. Miłość, nic więcej. I trzy razy zadał pytanie, czy ty mnie miłujesz? Ale zauważcie, że nie powiedział Piotrze, tylko powiedział Szymonie, synu Jana, tak? Odwołał się Jezus do starego imienia jego, jeszcze przed nawróceniem. Widzicie? Bo stara natura w nas jest do pokonania. Właśnie ta stara natura, te stare przywyczki, te stare przyzwyczajenia, ten stary sposób myślenia, no właśnie, sprawia, że przegrywamy, że wycofujemy się, że się poddajemy. Ale Jezus wiedział, że jak tak dalej pójdzie i nic w tym kierunku by nie zrobił, no to będzie znowu historia się będzie powtarzać. I dlatego Pan zapowiedział, że będzie prosił Ojca o Ducha Świętego. A gdy przyjdzie Duch Święty, on wiedział, Jezus wiedział, że już Piotr nie będzie miał tego problemu, który miał. Nie będzie miał problemu, żeby się wstydzić jakiejś służącej. Nie będzie miał problemu, żeby mieć jakąś odwagę. Widzicie, bo ten problem rozwiązał Duch Święty. I otrzymacie moc Ducha Świętego. I gdy otrzymali moc Ducha Świętego, z wielką mocą, nie swoją, ale od Ducha Świętego pochodzącą, wydawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana. Do nich należał Piotr. I staje teraz już nie przed służącą, przed całym Sanhedrinem. I odwołuje się i mówi, kogo, odpowiedzcie mi na to pytanie, kogo mamy bardziej słuchać, Boga czy ludzi? Bardziej kogo? Odpowiedzcie. Mówi, ja będę słuchał Boga bez względu na konsekwencje. Możecie mnie wsadzić do więzienia, ale On mnie z tego więzienia wyprowadzi. Bez względu na konsekwencje ja będę Jego bardziej słuchał. Zobaczcie, powiesz, to nie jest ten sam człowiek, bo to już nie był nigdy ten sam człowiek. Może był ten sam człowiek, ale z inną mocą, z innym zapleczem. Dziękuję Bogu za zaplecze, jakim jest Duch Święty. To Duch Święty nas wspomaga. To Duch Święty nas wspiera. To Duch Święty daje Ci mądrość sytuacyjną. To Duch Święty daje Ci odwagę. Masz siłę, jak powiedziała pewna pani, która nas odwiedziła. Otrzymałem dzisiaj energię. Ona jeszcze nie miała pojęcia, skąd i czy ta energia, skąd się wzięła. Ta energię daje Duch Święty. Duch Święty, ta energia, to moc. Halleluja. Możesz być słaby. Możesz być wewnątrz. Tak jak Piotr i inni mieć. Każdy ma jakiś charakter albo charakterek. Ale możesz być zwycięzcą dzięki wsparciu, wspomaganiu Ducha Świętego. Pan Jezus, teraz przejdźmy do sytuacji, w której znalazł się Jezus w Nazarecie i wypowiedział takie dziwne słowa. Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. A potem mówi tak. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, ale żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. A jaka była reakcja Żydów? I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, ten gniew dodał im takiego, wiecie, ognia, piekielnego ognia oczywiście, bo on tam jest z piekła rozbudzany. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Taki był ich zamiar. Jezus odwołuje się do wdowy z Sarepty. Odwołuje się do poganki. Mówi, chociaż wiele było wdów w Izraelu, to został prorok posłany do poganki. I to rozeźliło Żydów. Przecież miał być posłany do swoich najpierw, a nie do poganki. Ale dlaczego Bóg powiedział, oto nakazałem pewnej, tak mówi do Eliasza. Bóg mówi, ja nakazałem Eliaszu. Chcę, żebyś wiedział. Pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Eliasz mógł się zastanawiać, no dlaczego to wybrał Bóg pogankę, która nie ma z nim żadnego przymierza, a więc nie może być błogosławiona na podstawie tego przymierza. Dlaczego Bóg wybrał ją? A no właśnie, do tego dojdziemy. Kiedy prorok to oznajmił, skrócę, że potrzebuje posiłku, to ona, wiemy, że zdecydowała się potem oddać ostatnie jedzenie. Ale na początku, jak wynika to z treści Słowa Bożego, wahała się. Coś wewnątrz miała jakiś opór. Bym powiedział, zupełnie uzasadniony. Bo gdy masz przed sobą jedyny posiłek, ostatni posiłek, masz troszkę tylko garść mąki i troszkę oliwy, to ci jedne myśli tylko mogą dojść. Zjemy i potem pomrzemy. A trzeba powiedzieć, że kraj był w kryzysie, kraj był w głodzie. Kiedy jest w kraju kryzys, kiedy w kraju jest głód i masz ostatni posiłek, to o czym możesz myśleć? Możesz myśleć tylko o cudzie? No może, bo nic więcej. Ona myślała po ludzku i stąd to wahanie, kiedy prorok mówi, wiesz co, ale najpierw to, co masz, zrób z tego placek dla mnie. Dla mnie. A co byście dzisiaj zrobili? Tak wam powiedział namaszczony człowiek, zrób. No ty masz ostatnią rzecz, to powiesz, to nieludzkie. Ty chcesz, żebym ja pozbawiła dziecko pokarmu? że ja to ja. Lecz Eliasz rzekł, nie bój się. Zdaje się, że w takich sytuacjach potrzebujemy tego słowa. Ona się już bała śmierci. Ale kiedy coś mówi Bóg, to w tym nie ma miejsca na bojaźń, bo On nie dał nam ducha bojaźni. On dał nam ducha miłości i mocy trzeźwego umysłu do przezwyciężenia bojaźni. Stąd to słowo, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś synowi, dla syna swojego przyrządzisz później. Gdyż, tutaj był stanowczy Eliasz, mówi, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. A co mówi? Mąka w garncu nie wyczerpie ci się. Oliwy w bańce nie zabraknie. Jak długo powiesz? No, na dzisiaj to małe pocieszenie. Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Czy możecie szukać lepszej odpowiedzi? Czy może być od tej lepsza nowina? Mąka w garncu ci się nie wyczerpie. Oliwy bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. I zobaczcie, i ona poszła teraz. Do tej pory, i stąd były jej te obawy, do tej pory ona myślała po ludzku, opierając się na zmysłach swoich. I stąd było to jej wahanie. Jak długo będziemy tak myśleć po ludzku? Jak długo będziemy się tak racjonalnie tylko myśleć? Tak długo będziemy mieli wahania, by wykonać polecenie Boże, by być posłusznym Bogu. Oddając, dalej zobaczcie, poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, jaki był rezultat posłuszeństwa. I mieli co jeść ona, on i jej rodzina dzień w dzień. Ludu Boży, to jest słowo dla mnie i dla ciebie i dla waszych rodzin. Czy widzicie, jak to działa? Bóg myśli nie tylko, by zaspokoić twoje potrzeby, ale i twoich rodzin. Oddała ostatnie jedzenie dla proroka. Oddała Bogu tym samym pierwsze miejsce. Otrzymała cenną lekcję, że tym, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu, nigdy nie braknie środków do życia. Podczas gdy w tym czasie król w swoim pałacu przeżywał bardzo trudny okres, Eliasz miał wszystko. Miała razem z nim posłuszna wdowa wszystko, bo pokonała wewnętrzne opory. Wygrała ze sobą, z wewnętrznymi oporami. Wygrała nie tylko ona, ale wygrała rodzina. Nie jest to piękne? Ale ktoś musi być tą wdową. Ktoś musi. Dlaczego? Teraz czy mamy odpowiedź, dlaczego Bóg wybrał pogankę? Dlatego, że choć chwilowo się zawahała, to jednak uwierzyła w Boga Izraela. Gdy przyszedł prorok, to ona wyraźnie powiedziała. Ona wyraźnie powiedziała, jako żyje Pan Bóg, nie powiedziała mój, twój. Ona uwierzyła jako poganka w Boga Izraela i była posłuszna w wierze. A rezultat jest taki. Ty i twoja rodzina do końca będzie korzystała z dostatku. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na tą chwilę walki wewnętrznej. I tu chodzi o to, że każdy z nas ma tę walkę. Rzecz w tym, czy pójdziemy drogą tej wdowy i zaufamy i będziemy oglądać w życiu to, co ona oglądała. Czy pokonamy wewnętrzne opory, które wynikają z czego? Ano, ze starej natury, która wciąż jest w nas. Pokonać wewnętrzne swoje ja, ego, które chce zawsze mieć wszystko po swojemu. Widzicie, co trzeba pokonać? W imieniu Boga. Ta wdowa nie miała zboru, ta wdowa nie miała Biblii, jak my mamy, a jednak wygrała. Przez to, proste, proste, prostą wiarę i posłuszeństwo. Pokonała w sobie strach. Dlaczego? Bo usłyszała dwa słowa. Nie bój się. Usłyszała od Wszechmogącego. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Oddaj tą garstkę mąki i oliwy w moje ręce. Oddaj w jego ręce. A dalej wszystko pójdzie gładko. To, co masz, proszę. Ja niewiele mam, tak jak to. Co ona miała? To, co masz, wszystko. Oddaj w jego ręce. Ona wygrała samym sobą. Co rozeźliło? Co rozeźliło Żydów? No to. No właśnie. Że on wybrał pogankę. Ale Jezus, znając serce, wiedział, że oni nigdy, nigdy ich by nie było stać na to, na co stać było tą pogankę. Rozumiecie? Choć się chlubili, że oni znają Boga Izraelskiego i 610 przykazań. I dzisiaj nie brakuje takich faryzeuszy. Ale wiedzą i będą pouczać. Ale gdy przyjdzie do nich słowo namaszczenia, to się obruszają tak, jak dokładnie. I zawrzeli gniewem. Ja bym pocałował Jezusa ręce za takie słowo, jakie przekazał w Nazarecie. Nie? Namaścił mnie ten sam duch. Namaścił mnie. Abym głosił ubogim Ewangelię. Abym z więźnia opróżniał. Ślepym otwierał oczy. A oni go za to wywalili z synagogi. Ale przyjdźmy teraz do Namana. Naman także został przez Boga wybrany, ale nie tak prosto, nie tak dokładnie, jak to miało miejsce z tą wdową. Bóg dotarł do serca Namana przez dziewczynkę służącą. Jak wiemy, z początku Naman pogardził receptą proroka, bo co on powiedział? Nawet nie wyjdę tobie na spotkanie i nie zrobię tak, jak ty sobie to wyobrażasz. Chcę teraz testować twoją pokorę i wiarę, bo na tej podstawie Bóg poganom okazuje łaskę, na podstawie wiary, a pokornym łaskę daje. Wiara jest łaską. Z początku pogardził, bo on... A dlaczego? Bo inaczej sobie wyobrażał to sposób uzdrowienia. Pogardził receptą proroka. Dlaczego? Bo była taka zwyczajna, nie? Bez ceremonii. I uraziła dumę Namana. I tu chcę podkreślić, że Naman miał dwie choroby. Pierwszą chorobę, wyliczcie mi. Duma. Amen. To jest choroba pierwsza. Miał dumę, to dwie choroby. I trąd. I zauważcie, musiał pozbyć się dumy, by być uleczonym z drugiej choroby. Dlatego powiedziałem, co jest pierwszą? To, co było wewnątrz niego. Nie na zewnątrz, na ciele. To, co było wewnątrz, mu przeszkadzało w uzdrowieniu. Ale kiedy ktoś powiedział, kiedy przełknął... O, ciężko mu to przeszło może. Przełknął dumę, pozbył się trądu. A przecież oburzył się i protestował. Spodziewałem się przecież wielkiego widowiska po innego sposobu uzdrowienia. Więc kochani, w tej historii widzimy taką klasyczną ilustrację Ewangelii łaski. Jako poganin był obcy obietnicom i przymierzom Bożym i nie miał w związku z tym praw do Bożych błogosławieństw. Ale kiedy się ukorzył i okazał posłuszeństwo, wyszedł z wody jako nowy człowiek, z nową skórą i nowym sercem. I to jest Ewangelia. Z czym musiał walczyć? Z dumą własną. Dobrze, ja mówię, on był szczęśliwy, wiecie, że miał sług, którzy byli dobrymi, mądrymi doradcami i go przekonali. W końcu, co takiego ci kazał zrobić prorok? Pójść 7 razy zanurzyć się w rzekę. No, ale jego myślenie było takie. No co z tego? Przecież ja mogłem być na miejscu i nie musiałem pokonać tej drogi tak długiej, męczącej. Miałem lepsze rzeki, zacniejsze, czystsze, lepsze. Widzicie, to jest w człowieku, to jest w nas. My mamy własny sposób na uzdrowienie. I dopóki nie pozbędziemy się, nie wygramy ze sobą, to i nie wygramy z trądem. Dziękuję Bogu za Jego słowo, bo dzisiaj mówiliśmy, jak stąpać po tych, nie trzeba dzisiaj niedźwiadków, żeby ich, bo ich tutaj nie ma, nie trzeba węży tutaj, by stąpać na nich, chociaż w Ameryce był taki zbór, może jest do dzisiaj, oni bardzo podkreślali to, że wierzący muszą stąpać po wężach, więc naściągali do zboru węży, kupę i modlili się, gromili potem no, po tych wężach. Pokazywali, jak oni byli pogromcami. Nie trzeba nam ściągać tych węży, bracia i siostry, bo wiemy, że wąż jest symbolem czego. To właśnie wąż zwiódł Ewę. I potem Ewa, już z Adamem mieli już ten problem, aż po dzień dzisiejszy doszedł do nas, z którym trzeba walczyć. A kiedy uda ci się pokonać samego siebie, raczej to, co jest w nas, choć nie pochodzi z nas. Zobaczcie. Za każdym razem, jak ulegasz woli tego, który działa z powietrza, no masz problem tutaj. Najpierw ten problem musi być usunięty. Najczęściej to jest ten problem duma. Własny sposób myślenia. Własna wyobraźnia. Ja mam honor. Nasz kraj też ma honor. Mówi Bóg jeszcze. Honor. I ojczyzna. A tak naprawdę ile jest tego? Nic. Bo dopóki ten honor nie będzie ukrzyżowany, to nie będzie działania Boga. To jest moja odpowiedź. To jest moja odpowiedź. Dopóki honor nie będzie ukrzyżowany, nie będzie działania Boga. Możesz się do Niego odwoływać jak chcesz. Ale działania. Bóg mi na podstawie tego słowa choćby pokazuje. Musisz wygrać samym sobą. Wygrała wdowa, wygrała rodzina. Wygrał Naaman, wrócił do domu, cała rodzina była happy. Dzieci zobaczyli tatusia w nowej skórze. A, operację plastyczną przeszedł? Tak. Bóg robi operację plastyczną. Dzisiaj one się nie udają, słyszycie tu przecież tu i gdzie ktoś tam zasypia. Śpiące. No tak działają te operacje plastyczne. Kiedy Bóg robi operację, daje nową skórę i nowe serce. A zaczyna się od nowego serca. Tyle, Panie, słowa. Dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, że uczysz nas żyć, uczysz nas właśnie jak, to jest największy nasz problem, jak pokonać samego siebie. Jak pokonać te wewnętrzne opory wynikające z naszego nieposłuszeństwa. Z braku pokory, bo pokornym dajesz tę łaskę wiary. I to błogosławieństwo, Panie, może spłynąć nie tylko na nas, ale na nasze dzieci, naszych wnuków. Dziękuję Ci za tę receptę błogosławieństwa. Jak możemy dobry bój bojować? Jak możemy pokonać tego wroga, który gdzieś w nas rozsadza nas? Dziękujemy Ci, Boże, za te tajemnice, bo to jest tajemnica. Świat nie zna tej tajemnicy. I świat nie ma dostępu do Ciebie, Panie. Ale my mamy dostęp do Ciebie. My przyjęliśmy Ciebie do swojego życia. My w Tobie, w Duchu zostaliśmy posadzeni na tej pozycji, która daje nam mądrość i siłę, autorytet, by zgromić to, co Biblia nazywa duma, pychę. Wewnętrzny opór, bunt, by zgromić egoizm w nas, by zgromić to, co przeszkadza. A Ty dzisiaj nam, Panie, powiedziałeś, że powołani zostaliśmy do boju, ale przeznaczeni do zwycięstwa. I modlitwą naszą jest, Panie, abyś wylał na nas tak Ducha Świętego, który jest obecny, ale chodzi o to, żeby nas napełnił aż do przelewu. Aby było więcej zrozumienia między nami. Byśmy jednymi ustami mogli wysławiać i uwielbiać Ciebie. Mieć ten sam pogląd na tę samą sprawę, gdy w nas jest ten sam Duch Chrystusowy. Panie, Ty pokazujesz Kościół, nie Kościół historyczny, nie Kościół, który był dzisiaj może dla nas być jakimś muzeum, w którym się wspomina, jak to było pięknie, ale możemy być realnymi, rzeczywistymi członkami takiego samego Kościoła. A przecież po taki Kościół przyjdziesz. To jest właśnie twoja oblubienica, która poszła drogą wdowy i Namana, korząc się, wierząc i będąc posłuszny tobie do końca. To się opłaca. To się naprawdę opłaca. Tylko proszę, olśnij nasze serce i umysły, bo zdaje się, tu, Panie, jest problem. Żeby zamiast, tak jak u Żydów, miał się pojawić jakieś oburzenie, gniew, żeby się pojawiła w sercach naszych skrucha. Jakże chętnie śpiewamy różne pieśni, że korzymy się przed Twoim majestatem, ale wciąż przegrywamy z tym, co nas od wewnątrz rozsadza. Wciąż nie radzimy sobie z tym duchowym trądem. Panie, proszę Cię o łaskę naprawdę pokuty. Bez niej możemy tylko zapomnieć o jakichkolwiek przebudzeniach, nawet nie mówić. Bo Ty powiedziałeś wyraźnie, jeśli lud mój ukorzy się przede mną, a będzie wołał do mnie, będzie mnie szukał z całego serca, ja odpowiem, a ziemię tę odnowię. Niechaj stąpi duch Twój i ożywi tę ziemię. Tylko duch Twój może tego dokonać. Ludzie będą wychodzić z wody, jako nowe stworzenie, z nową skórą, z nowym obliczem, z nową twarzą. Halleluja! Duchu żyjącego Boga, jakże powinniśmy wołać, jakże powinniśmy błagać Ciebie. Wejrzyj w nas. Daj nam tę łaskę wejrzeć samego siebie, by podjąć właściwą decyzję. Chcę pójść drogą wdowy z Sarepty i drogą Namana, dowódcy, szefa armii. Jakże zacnego człowieka. Ty pokazałeś, Panie, w Nazarecie tylko te dwa przykłady, że jednakowo traktujesz i tą biedną wdowę, i tego wielkiego, szanowanego generała armii syryjskiej. Nie masz względu na osoby. Na Ciebie nie robią wrażenia, Panie, stanowiska, tytuły. Po prostu każdego dusza ma tę samą wartość. Na każdym z nas Tobie zależy. Każdemu z nas dajesz tę szansę. A więc, Panie, czego potrzebuję? Wyraźnie powiedziałeś. Ducha Twojego. Bo On tak jak zmienił Piotra, tak może nas zmienić. Możemy być wygranymi, a nie przegranymi. Możemy wygrywać codziennie z pomocą, przy wsparciu Ducha Świętego, jeśli z Nim będziemy mieli właściwą relację. Tak bardzo Cię, Duchu Święty, proszę. O tą właściwą relację z Tobą. Abyś pomagał nam wygrywać z naszym ego, z naszym ja. Z naszymi ludzkimi przyzwyczajeniami i skażonymi myślami. To jest sztuka, Panie. Mówię sztuka, ale to jest łaska. Kiedy przychodzi duch łaski, to staje się łatwe. Bym powiedział, zbyt łatwe. Bo obiecałem, że to się stanie i dziać się będzie. Nie dzięki człowiekowi, nie dzięki armii ludzkiej, ale dzięki od Bożej odpowie duchowi Pana zastępu. Duchu żyjącego Boga, stąd jeszcze dzisiaj na mnie i pozostań.
Duchu żyjący Boga, dziś na mnie stąd. Duchu żyjący Boga, dziś na mnie stąd. Zła mnie skrót.
potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, na każdym kroku naszego życia. Chcemy mieć z Tobą społeczność Duchu mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana. Tylko Ty nas możesz poprowadzić do tego zwycięskiego, dobrego boju. Tylko dzięki Tobie, dzięki Twojemu wsparciu i wspomaganiu, nawet wtedy, kiedy jesteśmy tak słabi, że nie wiemy, o co mamy się modlić, czy nawet gdy wiemy, o co mamy się modlić, ale nie wiemy, jak skutecznie się modlić, mamy zapewnienie, że Ty jesteś naszym wsparciem tutaj. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty wspierasz nas właśnie w takich chwilach bezsilności, słabości i samotności, że jesteś naszym pocieszycielem, że jesteś naszym doradcą, że Ty korygujesz nasze życie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, halleluja, że jesteś naszym wiernym, wypróbowanym przyjacielem. Dzięki Ci, Duchu Święty, że jesteś naszym nauczycielem. Wprowadzasz nas we wszelką prawdę, a gdy prawdę o sobie poznajemy, ona nas uwalnia. Halleluja. Jest moc, ta sama moc, Ducha Świętego moc. Ona nie wyszła poza ściany tej sali. Makasala la fara, shalala bakampara kadara tara, fantara basanta la masivere santa la masala. Kiedy jesteś zasmucony, nie możesz nic zrobić. Sajmy kena, shalala bakampara dara. I nie musimy tutaj szukać winnych. Rozpraw się, Duchu Święty, z naszym zbuntowanym wewnętrznym człowiekiem. Rozpraw się z naszym ja i masala bara. Rozpraw się z egoizmem. Sante szabalagara darawesiwa. Rozlej swoją miłość naprawdę, która rozsadzi, Panie, egoizm. Hina szabaladara. Ona serca do serca przelewa się. Ona serca do serca porusza. Ona uwalnia Amada to, co diabeł związał. Homene szowole adwara. Ona przywraca to, co diabeł zrabował. Chore szubile adwara. W imieniu Jezusa Chrystusa chcemy związać tego mocarza. Chcemy związać go w imieniu Jezusa i zgromić kamasantę lewyszara, aby oddał to, co zrabował i zabrał. O, riszawaladara, lud Twój ma prawo poruszać się, Panie, słowie wolności Twojej. W prawdzie wolności. Halleluja. Lud Twój ma prawo poruszać się w Twojej mocy, w Twojej sile. Folen dime consanta la bakara. Na to się objawiłeś, aby zniweczyć wszelkie dzieło diabelskie. To właśnie w tym sensie mamy stąpać po wężach. To w tym sensie mamy stąpać po niedźwiedziach. Shandala bakabara shidaladara. Shantala bakampara davarasara. Faradara, Ty, Panie, chcesz, abyśmy wygrywali, a nie przegrywali. Koshivalana z samym sobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam Słowo, że dałeś nam Ducha Świętego. Halleluja, że krew Jezusa Chrystusa wciąż działa. Dzięki Ci, ta droga krew, ta święta krew, ta niewinna krew, ona działa w synach pokory, w synach i córkach wiary. Halama szawaladara, przez wiarę odpuszczasz nam. Przez wiarę przebaczasz nam. Przez wiarę uwalniasz nas. Przez wiarę uzdrawiasz nas. Halleluja. Tego przykładem jest wdowa i Panie, ich naman sam baszivele karra kabadara kwasada. Shallaba karrianda kabasanta labatija. Fantakaradabara. Niech z wnętrza ludu Twojego, który przeżył kiedyś przez Duchu Świętym, niech z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Hamarazar, nikt ich nie zatrzyma. Żaden demon z piekła nie zatrzyma tych wód. A tak, niech ta żywa woda dzisiaj przepłynie przez to zgromadzenie. Panie, w końcu tu są Twoje dzieci. Zapłaciłeś cenę. Odkupiłeś nas, sam telewyszowa radara, abyśmy bardziej słuchali Ciebie niż ludzi tego świata. Niech Twa żywa woda. Ojcze, Synu, Duchu Święty, niech Twa żywa woda, amaszawaladara, dzisiaj dotknie każdego z nas. Bo to jest woda, która uzdrawia. Uzdrawia nasze myślenie. Jest lafarzuara. Jeśli jest w błędzie, prawda Twoja to ujawnia. prawda Twoja uwalnia, Habela Sibrysala. Jest moc, Santo Sibekare Kabarashara. Panie, dzięki Ci, że prawda uwalnia, prawda uwalnia, tylko prawda uwalnia. Habela Dwandera Sibrysala. Dio, poznajemy Cię, poznajemy Ciebie, prawdziwego Boga.
Która trapi mnie, troski, kłopoty u Twych cóg złożyć chcę. Jezu, o Jezu, Jezu, dzięki Ojcze. Święty, święty, Duchu Święty, święty. O przyjdź, o Duchu Święty, i rządź życiem mym. Niech w ramionach Twej miłości skryje się. Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę moją. Blisko Twej miłości pragnę iść drogą.